9:32, witam Państwa w audycji Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj w naszym studio Cezary Maciołek, Grupa Progres i Marek Trojanowicz, City Adventure. Dzień dobry Panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawe, ale chyba niepokojące informacje opisała to gazeta, dziennik Gazeta Prawna, a mianowicie przyjrzała się, jak pożyczają Polacy. Z jednej strony gigantyczny optymizm. W pierwszym półroczu 2019 roku pożyczyliśmy, uwaga, 38 miliardów złotych. Ogromna kwota, w analogicznym okresie rok wcześniej to było 35,4 miliarda złotych, no czyli ten skok rzeczywiście bardzo, bardzo wyraźny. Ale jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element. Pożyczki te do 2000 zł spadły w tym okresie analizowanym o ponad 6%, czyli nie bierzemy chwilówek, nie potrzebujemy takich pieniędzy doraźnych na przeżycie. Natomiast kredyty powyżej 30 tysięcy złotych, panowie, prawie 11% wzrostu. I zanim zaczniemy to komentować, ja mam też pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czy Państwo pożyczacie, ile pożyczacie i przede wszystkim na co pożyczacie pieniądze? I czy potem nie ma kłopotu ze spłatą tych zobowiązań? I czy nie boicie się właśnie pożyczać? SMS-y czekamy, na SMS-y czekamy pod numerem 603-060606. A teraz wracam do naszych gości. Co się dzieje na rynku, że ludzie tak odważnie i tak ofensywnie pożyczają pieniądze?
Wydaje mi się, że część większego zjawiska jest to. Mianowicie, jeżeli korelujemy to z spadkiem bezrobocia, którego praktycznie na tę chwilę nie ma.
Faktycznie jest minimalne.
Ludzie upewniają się w przeświadczeniu, że ta chwila będzie trwać wiecznie, to znaczy, że nie wróci problem ze znalezieniem
pracy. Kryzysu już nie będzie, tak?
Do tego dochodzą nowe technologie, w których te zarobki coraz bardziej szybują w górę. Część ludzi wyjeżdża za granicę, wraca z dodatkowym kapitałem i tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli nie są to chwilówki, 11% to są kredyty powyżej 30 tysięcy, no to zgaduję, że pewnie w dużej mierze są to kredyty hipoteczne, które nakręcają tą dużą kwotę, o której mówimy. I wszystko, według mnie wszystko byłoby dobrze. Brakuje mi trochę danych dotyczących tego, w jakiej grupie docelowej, znaczy w jakim przedziale wiekowym te kredyty są brane, ale jeżeli to jest między 25 powiedzmy, a pewnie 45, znamienita większość tych kredytów, no to pewnie, jeżeli są to kredyty hipoteczne i spełniona jest zasada, że powiedzmy 30% naszych dochodów przeznaczamy na spłatę kredytu, 30 oszczędzamy, a 30 wydajemy, taki złoty podział byłoby wtedy idealnie. Natomiast no obawiam się, że niestety będzie to problem. No i obyśmy nie podążali taką drogą, który kryzysu w Stanach Zjednoczonych, gdzie nagle się okazało, że nieruchomości strasznie zaczynają spadać, że ludzie tracą pracę i z dnia na dzień był olbrzymi problem ze spłatą kredytów właśnie hipotecznych.
Jest ryzyko, że sytuacja na rynku pracy się zmieni na gorsze i nagle nie będzie jak spłacać tych kredytów, Cezary Maciołek?
Oczywiście, że ryzyko istnieje. Żyjemy jednak w cyklach koniunkturalnych, które mniej więcej przypadają na 5, 6, 7 lat i to mniej więcej wypada ten okres od 2013 roku, a więc warto wziąć to pod uwagę. No ale póki co, jeśli chodzi o stan na dzień dzisiejszy, bo o tym mówimy, jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza, jest wysoka świadomość pracowników, kandydatów na rynku pracy co do dostępności ofert pracy. Tym samym są coraz odważniejsi do tego, żeby zmieniać pracodawców, tym samym poprawiać swoje warunki płacowe. Zresztą to potwierdzają dane, jednak systematycznie płace rosną z średnim tempem 7%, a więc ta sytuacja rynkowa jest bardzo dobra, no i pracodawcy stale, że tak powiem, rekrutują pracowników. Problemem innym, natomiast to nie jest być może na temat kredytów, jest dopasowanie kompetencji do potrzeb pracodawców. A więc bardzo dobra sytuacja gospodarcza, wysoka świadomość dotycząca ofert i możliwości zmiany zatrudnienia. Niskie na pewno stopy procentowe, które w dalszym ciągu się utrzymują. Jednak banki no niemalże wchodzą nam do domu poprzez swoje kampanie informacyjne dotyczące tego, że możemy otrzymać kredyt niemalże na dowód osobisty. Czasami nie wychodząc w ogóle z domu, możemy to załatwić zdalnie za pośrednictwem infolinii albo chatbota. A więc jest bardzo dużo opcji, a to też wynika z tego, że banki no, rywalizują między sobą, bo rentowność tego przedsięwzięcia również spada i konsolidują się duże banki w Polsce na dzień dzisiejszy i szukają tak naprawdę klientów, a dobrym rozwiązaniem jest czy kredyt konsumpcyjny, czy kredyt hipoteczny, na który no, decyduje się coraz więcej Polaków. No, te kwoty, dotarłem do informacji, kredytów hipotecznych wynoszą dzisiaj średnio 280 tysięcy złotych i to jest pewnie efekt z jednej strony stale rosnących cen za metr kwadratowy, a z drugiej strony też osób, które nieco lepiej zarabiają, jednak inwestycji, potraktowanie tego jako inwestycji długoterminowej i zaciągnięcia kredytu, jeśli mam zdolność kredytową. A umówmy się, no dzisiaj wynagrodzenia średnie w Polsce pozwalają zawiązywać zobowiązania wobec kredytów własnych. No jeśli jesteśmy mężaci bądź żonaci, to też wraz z żoną jesteśmy w stanie również zawiązać zobowiązanie wobec kolejnego kredytu na wynajem między innymi. Tak się coraz częściej również dzieje. Także no jest kilka składowych, na które warto zwrócić uwagę. Inna sprawa jest też taka, że mimo wszystko chyba za mało mówimy i zbyt niska jest świadomość dotycząca budowania tego, że jednak stopy procentowe się zmienią, że żyjemy...
O właśnie, i teraz, bo to jest kolejne pytanie, wchodzimy jakby w kolejną sferę. Bo tutaj kilka razy w panu wypowiedziach padło słowo świadomość. I to jest chyba tak, że jak bierzemy ten kredyt, dostajemy pieniądze na konto, no to mamy nawet ułożone dwie pierwsze raty, zapłacę z tego czy z innych środków, jestem gotowy, wiem, że muszę spłacać. No ale jak potem przychodzi zapłacić 15 ratę, 18 ratę, 30 ratę, czy nie ma takiego ryzyka, że jednak jeżeli tak szybko rośnie ta liczba najwyższych kredytów, tych kwotowo największych, to jednak z punktu widzenia społecznego czy gospodarki, no to trochę jest to zachowanie ryzykowne. Czy jesteśmy tak pewni sytuacji na rynku pracy, że tego ryzyka praktycznie nie ma?
Moim zdaniem trochę jesteśmy nieświadomi również, ponieważ oczywiście sytuacja na rynku pracy jest dobra z punktu widzenia kandydata, natomiast pamiętajmy o tym, że koszty pracodawców stale rosną i oni również myślą o tym, w jaki sposób automatyzować swoje przedsięwzięcia, w jaki sposób je optymalizować i poprawiać swoją wydajność pracy, a więc ten kierunek i trend jakby stałego wzrostu wynagrodzeń, on w którymś momencie przyhamuje. A my z długoterminowymi zobowiązaniami zostajemy
na lata.
Bo jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, no to wiemy, to są okresy 20-30-letnie. Jeśli chodzi o kredyty pożyczkowe, które są bardzo źle skonstruowane w kontekście oprocentowania, są to krótsze opcje i możliwości. A więc ja bym zadbał przede wszystkim o budowanie świadomości w zakresie zobowiązań długoterminowych, z czym one się wiążą. No i też nie przekraczać pewnej higieny, pewnej finansów własnych, żeby zobowiązania kredytowe nie przekraczały na przykład 50% zarobków miesięcznych, bo to już dochodzi do dość ekstremalnych.
To jest to, o czym mówiłem, to znaczy wydaje mi się, że nawet poniżej tych 50% bym się starał, to raz. Dwa, jeżeli mówimy, że kredyt hipoteczny jest rodzajem inwestycji, no to warto byłoby zbudować tą świadomość, jak wiele odsetek płacimy per
dekada.
Ile
nas kosztuje ta inwestycja?
Czymś zupełnie
tak?
Innym jest inwestycja, kredyt hipoteczny mieszkania, powiedzmy za 500 000 zł, który ten kredyt bierzemy na 10 lat i odsetki nas raczej tak bardzo nie bolą i ta sama kwota rozłożona na 30 lat to jest spłata drugiej tej kwoty. Wtedy możemy sobie zadać pytanie, czy to 500 000, które teoretycznie wydaje nam inwestycją na 30 lat, nie przyniosłoby większych zysków aniżeli to mieszkanie, których ceny akurat, jeśli chodzi o rynek trójmiejski, wydaje mi się, są dość wysokie już na dzień dzisiejszy. nie przyniosłoby większych dochodów w jakimś, ulokowane w jakimś innej inwestycji. No i mieszkanie to jest, powiedzmy, dość stabilna inwestycja, jeżeli jest to mądry zakup.
I, albo jeżeli kupujemy za gotówkę, tak? To znaczy za własne pieniądze, za własne
natomiast
środki.
Natomiast jeżeli to jest kredyt na 30 lat, no to wydaje mi się, że w tej chwili, w takim właśnie momencie, jaki jesteśmy, olbrzymiego wzrostu gospodarczego i prosperyty, można znaleźć dużo większych i ciekawszych miejsc do inwestowania, jeżeli kupno kolejnego mieszkania w Gdańsku.
No tak, a z drugiej strony patrzymy na tabelę opłat w jakimkolwiek banku, znaczy bardziej tutaj tabelę oprocentowań lokat i depozytów i widzimy 0,5, 0,4
tak, no,
albo 1.
Tak, na pewno nie, no nie to, jest ta droga.
To jednak idziemy w mieszkanie, tak?
Zresztą jak mówimy o świadomości, no to też banki, umówmy się, robią wszystko, żeby akurat w tej chwili na pierwszym planie marketingować kredyty hipoteczne, a już dużo, dużo dalej są wszelkie formy jakiegokolwiek innego oszczędzania. No lokaty faktycznie są chyba w tej chwili najgorzej oprocentowane.
Znacznie poniżej inflacji.
Są różne, no ten swój portfel można różnie budować. No, są też inwestycje i w akcje, i w obligacje, i naprawdę wachlarz możliwości przed każdym, który chce inwestować, stoi.
Jeszcze ważny aspekt, o którym warto powiedzieć, to są jednak transfery społeczne, które systematycznie i sukcesywnie docierają i zwiększają pulę odbiorców w Polsce, co w konsekwencji buduje też większą pewność w zakresie bezpieczeństwa finansowego, co skłania nas z kolei do zaciągania zobowiązań, ale też wydaje mi się, że jakby brak tej świadomości powoduje, że mimo wszystko część społeczeństwa żyje ponad stan, to znaczy mając możliwości uzyskania pewnych kredytów czy opcji na dodatkową gotówkę, jednak zapominają o jakby długoterminowym i długofalowym oszczędzaniu na rzecz właśnie życia trochę ponad stan w zakresie jakby czy poprawy statusu infrastruktury AGD chociażby, czy też zmiany samochodu, czy po prostu poprawy swojego statusu w zakresie wycieczek. Nie mówię, że to jest złe, tylko warto się zastanowić, zatrzymać na chwilę, czy...
Gdzie jest ta granica tego,
mnie,
na co nas stać?
I czy tak? Mnie tak naprawdę długoterminowo stać? Czy ja mam oszczędności też na sytuacji, na okoliczności, gdy na przykład zabraknie mi pieniędzy i gdzie na przykład stracę pracę, albo mój małżonek straci pracę i przez 3-6 miesięcy
chory będzie.
No to już jakby wariant taki jakby kolejny,
no
myślę,
tak, ale
negatywny,
to
takie rzeczy się dzieją. Czy mnie stać na 3-6 miesięcy na to, aby te środki spłacać i kredyty i zobowiązania wobec instytucji finansowych?
To panowie, to nie będziemy już pastwili się nad osobami, które za szybko pożyczają i za dużo pożyczają. Natomiast inny aspekt, bardzo ważny, związany z naszym życiem codziennym, takie przedsięwzięcie Związkowa Alternatywa opracowało cały raport, jak to byłoby dobrze, gdyby była jawność płac i że to ograniczy patologię na rynku pracy, że właśnie w okresie, kiedy są te szybkie wzrosty wynagrodzeń, no to pytanie, kto ile zarabia, jak to powinno wyglądać, że powinny być w ogłoszeniach jasno sprecyzowane widełki, ile jest do zarobienia na danym stanowisku. Z drugiej strony, no mówi się, że nic tak nie poróżni ludzi jak dyskusje o pieniądzach. Za i przeciw dla takiej jawności płac, bo chyba dyskusja wraca.
Ale rozumiem, że to w sektorze publicznym i prywatnym.
No tak, nie rozróżniamy oczywiście, chodzi o zasadę.
To, jeżeli chodzi o rynek nowotechnologiczny, no to właściwie powoli w Polsce, ale też dawno już temu w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, właściwie 90% ogłoszeń o pracę deklaruje wynagrodzenie. I nawet formę zatrudnienia deklaruje, czy to jest kontrakt, czy to jest umowa na umowę o pracę stałą.
Czy na czas określony.
Plus tak? Wszelkie ewentualne dodatki, benefity i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że to nie jest żadne, znaczy, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że w tej chwili ci ludzie nie wiedzą, na jakim stanowisku w sektorze nowotechnologicznym kto zarabia, to nie do końca jest prawda, bo to te przedziały wynagrodzeń
są... To jest przewidywalne, tak?
Absolutnie znane, to znaczy wszyscy dokładnie wiedzą na jakim stanowisku, ile, jakie są widełki.
No ale z drugiej strony, przepraszam, bo to oczywiście, o czym mówi Marek Trojanowicz, to jest prawda, ale z drugiej strony, no to jest taka prawda wewnątrz branży, tak? Ktoś, kto pracuje, to wie. No a może gdyby ktoś zobaczył w ogłoszeniach, ktoś, kto jest zupełnie z innego świata zawodowego, to może by się
przeraził.
Albo przeraził, albo zmotywował do dokształcenia.
No bardzo, bardzo dobrze pan redaktor mówi. Wydaje mi się, że... Znaczy ja osobiście nie mam nic przeciwko. Wydaje mi się, że więcej byłoby plusów, aniżeli minusów takich widełek.
Plusy, minusy jawności płac.
Coraz częściej ja spotykam się jednak z tym, że rekruterzy zawierają informacje w treści ogłoszenia dotyczące rozpiętości wynagrodzeń, czyli od do, ile może zarobić dany kandydat na określonym stanowisku, ponieważ to porządkuje cały proces rekrutacyjny, skraca drogę i trochę minimalizuje ryzyko rozczarowania obustronnego. W zakresie oferty pracy i wynagrodzenia za określoną pracę i w zakresie też jakby kompetencji weryfikacji kandydata. I takie sito w niektórych branżach, takich chociażby jak nowe technologie, zaczynają się pojawiać, ponieważ kandydaci, którzy przebierają, mówiąc kolokwialnie, w ofertach, nie mają czasu i nie chcą poświęcać uwagi na to, żeby przechodzić proces rekrutacyjny, dowiadywać się w pewnym etapie, po pierwszej, w drugiej rozmowie,
że połowa jest wynagrodzenia, oczekiwanych pieniędzy że jest na stole, tak?
Że oferta na przykład wynosi 70% dzisiejszego aktualnego wynagrodzenia. I takie dobre praktyki uważam, czyli może nie podawanie w punkt wynagrodzenia, ale rozpiętości wynagrodzenia w danej grupie zawodowej na pewno uporządkowałoby rynek pracy i relacje między kandydatem a rekruterem, co z kolei zwiększyłoby efektywność pracy firm rekrutacyjnych bądź firm, które zajmują się rekrutacjami do pracy. Po drugie, zmniejszyłoby frustrację kandydatów, którzy zbyt późno często dowiadują się o zarobkach, które, co by nie mówić, są na pierwszym miejscu w dalszym ciągu.
Jako kryterium poszukiwania pracy.
Kryterium motywacji do zmiany pracy poza oczywiście rozwojem zawodowym, a więc to poniekąd się dzieje. Czy należałoby w ślad za tym pomysłem, który chyba Nowoczesna wysunęła w sposób taki twardy, regulować to? Nie wiem. No zrobili to nasi sąsiedzi, chociażby w Skandynawii, Finlandii czy w Szwecji. Informacje i dane o wynagrodzeniach są jawne. Możemy dowiedzieć się, ile zarabia nasz kolega.
Nawet zeznanie podatkowe możemy podejrzeć w Norwegii, tak?
Możemy nawet zeznanie podatkowe. W Niemczech również możemy się dowiedzieć, ile zarabiają kandydaci na stanowiskach analogicznych, na które rekrutujemy. A więc trochę myślę, że rynek sam wymusi pewne zmiany i modyfikacje w zakresie pozyskiwania.
Dobrze, a to ja teraz trochę jako adwokat diabła, bo panowie generalnie jesteście za. Znaczy nie obawiacie się takiej sytuacji, że w poszczególnych firmach, gdyby ta jawność była daleko posunięta, no będzie dochodziło do dyskusji, czemu ktoś na podobnym stanowisku ma 400 zł mniej, więcej. Oczywiście zawsze będzie pretensja, że ktoś ma więcej, dlaczego ja nie mam tyle samo. No a jednak jest pewien margines, w którym szef, pracodawca, czy prezes, czy osoba zarządzająca ma prawo kształtować, bo oczywiście stanowiska są takie same, staż może być porównywalny, no ale poziom zaangażowania w pracę, poziom kreatywności mogą być bardzo różne. I potem się nagle okaże, że ta jawność prowadzi do sytuacji, w której 400 zł różnicy w wynagrodzeniach, czyli w gruncie rzeczy nie za dużo, powiedzmy szczerze, będzie rozbijała zespół, doprowadzi do jakiejś wojny między pracownikami, mimo że tak naprawdę, jak mówię, no kwota nie jest może jakaś porażająca, ale ktoś sobie policzy, że 12 razy 400 to prawie 5 tysięcy mniej mam od kolegi zza biurka i nie wiem dlaczego. Czy to jest czarny scenariusz, znaczy, i przesadzam?
Wydaje mi się, że my w dwójkę jesteśmy za, ale ja przynajmniej mówiłem o tych widełkach, to znaczy absolutnie się z tym zgadzam, bo to przeróżne czynniki wchodzą, dla których ktoś może mieć te 400 zł
dokładnie
więcej.
Tak.
Na samym końcu tych czynników jest choćby to, że kogoś bardziej lubimy i przecież ten szef ma do tego prawo, żeby kogoś bardziej lubić.
No w prywatnej firmie tak, w publicznej. To...
Wydaje mi się, że jeżeli te widełki, tak jak w tych nowych technologiach, mniej więcej oscylują wokół plus minus 3 tysięcy, pieniędzy. To znaczy, jeżeli mamy stanowisko, to podawane jest, że na przykład ktoś zarabia między 7 a 10, tak, tysięcy złotych, to to powinno być jawne, natomiast to, czy ktoś ma 7400, a ktoś ma 8500, powiedzmy, to powinno zostać jednak w sferze tak jak dotychczas to
intymności,
to jest,
tak.
Ja też uważam, że chyba dzisiaj polska przestrzeń biznesowa i polscy przedsiębiorcy nie są gotowi na to, żeby podawać bardzo precyzyjnie w punkt wynagrodzenie na danym stanowisku, ponieważ mogłoby to rodzić wiele jakby nieporozumień, problemów i być może też lawinowego wzrostu wynagrodzeń, na co też przedsiębiorstwa nie zawsze są gotowe, bo muszą do czegoś dojść. Dlatego propozycja, żeby podać rozpiętość wynagrodzeń i zrobić przysłowiowe pierwsze sito w zakresie kandydatów, którzy w danym wynagrodzeniu mieszczą się, a oczywiście no, elementem negocjacji...
Bardziej mówimy o sytuacji, gdzie już mamy zatrudnionych. No, 10 osób na podobnych stanowiskach i różnice między nimi. Tutaj ta świadomość chyba mogłaby trochę być niszcząca.
No i ja też uważam, że jednak solą jakby przedsiębiorców są po prostu negocjacje w zakresie zawiązywania czy kontraktów handlowych, czy również zobowiązań wobec pracy, pracowników. Tak. I należałoby zostawić pewną rezerwę w zakresie wypracowania określanego, optymalnego wariantu, bo tak bym to nazwał, bo element wynagrodzenia to jest element całego zbioru wariantu, który przygotowujemy dla pracownika. W skład tego wchodzą benefity pozapłacowe, możliwość pracy w domu, możliwość pracy zdalnej i tak dalej. A więc nie patrzyłbym na to tak wprost, ponieważ to może w pewien sposób działać krzywdząco i negatywnie na dostępność kandydatów. Dlatego propozycja zrobić rozpiętość wynagrodzeń, zaproponować, czyli pierwsze sito, które pozwoli nam dotrzeć nie do być może 50, ale 30 kandydatów i z tymi 30 kandydatami porozmawiać już o konkretach, czyli ofercie kompleksowej w zakresie wynagrodzenia plus benefitów i elementów innych zmiennych.
I tu na inny, tu na inny aspekt zwróciła uwagę jedna z naszych słuchaczek. Ja przypomnę, że czekamy na SMS-y pod numerem 603060606. Pani Marta napisała do nas, że mniej mnie interesuje, ile zarabia koleżanka, jeżeli ja jestem opłacana przyzwoicie. Czyli to jest jakby punktem odniesienia będzie własne zadowolenie z zarobków, które dostajemy?
To chyba tak jest. Ja mam nadzieję, że każdy gdzieś tam w głowie idąc i aplikując do pracy ma w głowie kwota, która uważa, że za te umiejętności, z którymi przychodzi do pracodawcy, czuje się dobrze po prostu.
No tak, ale potem pracodawca, no może te oczekiwania są wygórowane, wybujałe zupełnie.
Przycina,
ale no to wtedy w kandydatce czy kandydacie powstaje takie, no chciałem 5 brutto, dostałem 4 brutto, no i to jakie takie straszne jest.
No to jest walka.
Mamy wolny rynek, mamy dostęp do informacji, jacy są pracodawcy, jakie są możliwości i naprawdę ja rekomenduję to, aby w sposób na tyle, na ile to jest możliwe, transparentny, informować o ofercie pracy, również w zakresie wynagrodzenia, bo to porządkuje rynek moim zdaniem, natomiast zostawić też pewną jakby rezerwę na elementy
formę
negocjacji, premiowania
też, tak.
I wynagradzania dodatkowego, o którym czasami na wprost się nie mówi, o którym się też nie chce mówić, ponieważ...
I tu przepraszam, bo to jest ważna rzecz, bo rozmawiamy właśnie cały czas wynagrodzenie. Wiemy, że część pracodawców jest bardzo skłonna do różnych świadczeń dodatkowych, a to karta na siłownię, a to różne tego typu dodatki, czy bonusy, czy benefity, jak to się czasem fachowo mówi. Natomiast ja się zgadzam z tym, co mówił Cezary Maciołek, że głównym kryterium jest jednak to wynagrodzenie, tak? Jak długo jeszcze będzie to wynagrodzenie głównym kryterium? Czy tak naprawdę zawsze będzie i to jest niezmienialne?
Ja powiem też z naszego podwórka, dwa zjawiska. Pierwsze, coraz więcej ludzi przychodzi i akcentuje jednak atmosferę pracy i naprawdę u nas dużo osób jest
bezcenny,
takich,
dobry szef,
którzy
tak?
absolutnie powiedzieli, że na drugim planie, w rozmowie w pierwszych dwóch zdaniach, na drugim planie jest wynagrodzenie, pierwsza jest atmosfera, odchodzimy z korporacji, przychodzimy do was, bo nie chcemy siedzieć w korporacji.
No ale to podejrzewam, że jednak dorozumiane wynagrodzenie to tu jest 5000 plus i ktoś się nie będzie kłócił, czy 6, tak. Czy 10, tak?
Tak.
Ja również bym to mimo wszystko skategoryzował w zakresie takim, że średnie i wyższe stanowiska tak, mówią i pytają o atmosferę w pracy, o benefity, o możliwość rozwojów i awansów, to jest ważne, ale stanowiska, które pracują za najniższą krajową albo za niewiele powyżej, pytają, jakie jest moje wynagrodzenie ostateczne.
I to jest chyba słuszna uwaga, bo tam każde 300 zł może poprawić znacząco sytuację takiego pracownika, prawda?
Dokładnie tak.
Ale też nie upatrywałbym zmian w tym zakresie. To znaczy w każdym kraju, w całej drabince wynagrodzeń, no jeżeli mówimy o tych pracach i pracownikach, którzy są z blisko średniej krajowej, no to oczywiste jest, że największą wartością jest to wynagrodzenie, no bo ostatecznie na koniec dnia musimy zapłacić wszystkie rachunki z końcem miesiąca i tu nie ma jakby
nie ma
miejsca na benefity i wszelkie jakieś tam rzeczy, które gdzieś się zaczynają od wyższych wynagrodzeń.
No i tak naprawdę wszystkim naszym słuchaczom możemy tylko życzyć, żeby na te rachunki nie brakowało, a że sytuacja na rynku pracy coraz lepsza, to chyba nie brakuje i tego oczywiście wszystkim życzymy. A ja przypomnę, dzisiaj w audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk uczestniczyli Marek Trojanowicz, CTA Adventure i Cezary Maciołek, Grupa Progres. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.